Halleluja, chwała Panu. Kochani, cieszę się z tej możliwości, że znowu mogę Was widzieć, znowu być pośród Was i w taki szczególny sposób przeżywać obecność naszego Pana poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie, poprzez rozważanie Jego słowa. Wiecie, nie umawiałem się z bratem Janem, ani też nie mówiłem mu, jaki będzie temat mojego dzisiejszego rozważania i tak się złożyło, że on przeczytał wiersz świętej pamięci brata Czesława Staszka, swojego rodzonego brata. I ten wiersz, wiecie, mówi o spotkaniu z naszym Panem, o przyjściu Pańskim, o czymś, co jest niezwykle ważne, co stanowi, myślę, takie uwieńczenie naszego chrześcijańskiego życia. Amen? Halleluja. Dziś właśnie mój temat zahacza, że tak powiem, o naszą przyszłość. Nie tę najbliższą, wiecie, choć człowiek nigdy nie wie, co go czeka. Rozpoczynając ten rok, nie tak dawno w końcu, nie wiedzieliśmy i nadal nie mamy takiej pewności, czy będzie nam dane go przeżyć do końca. Niektórym nie było dane. Parę osób od nas odeszło. My w zborze w Tychach w krótkim czasie, kochani, pożegnaliśmy 3 osoby. A więc, drodzy, jak powiedziałem, nie wiemy, nie potrafimy przewidzieć tego, co wydarzy się jutro. Ale ja chciałbym mówić dziś o perspektywie, która wydaje się dla nas taka odległa czasem, a mianowicie o perspektywie wieczności. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego właśnie tę perspektywę wieczności postrzegamy często jako taką odległą. Czy takie myślenie jest właściwe? Nasze przeznaczenie, tak zatytułowałem moje dzisiejsze rozważanie. Mam świadomość tego, drodzy, że znajduję się w gronie ludzi wierzących, dlatego od razu przechodząc do tematu, chciałbym Wam zadać pytanie, kiedy ostatnio myślałaś o niebie? Czy zdarzyło Ci się myśleć o tym miejscu w tym tygodniu? Może w tym miesiącu? Wiecie, to nie jest bez znaczenia, bo to ma bezpośredni związek z tym, jak postrzegamy nasze życie tu, na tej ziemi. A ściśle rzecz ujmując, na ile czujemy się pielgrzymami tutaj na tej ziemi, a na ile osadnikami. To są, przyznacie sami, dwie skrajne postawy. Pielgrzym i osadnik. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj tym dwom postawom przyjrzeli bliżej. Myślę, że nie trzeba tego zbytnio nikomu tłumaczyć, ale warto od czasu do czasu to sobie uświadomić, bo to, jak powiedziałem, ma kluczowe znaczenie, jak chodzi o nasze życie na tej ziemi. To determinuje, to przesądza o decyzjach, wiecie, które podejmujemy, o naszych priorytetach, jakie mamy w naszym życiu, o tym, co tak naprawdę dla nas jest ważne. Kiedy ostatni raz, drogi bracie, droga siostro, myślałaś o niebie? Ale nie tak, wiecie, bezosobowo, bo to, przypuszczam, jeszcze nam się zdarza, że od czasu do czasu przypominamy sobie jakby o tym miejscu. Kiedy myślałeś o tym, że jest to miejsce, które dotyczy ciebie osobiście? Jezus, jak pamiętacie, odszedł z tej ziemi, gdy wypełnił plan, wypełnił wolę swojego Ojca, poszedł, jak sam powiedział, przygotować dla nas miejsce. Miejsce szczególne, miejsce wyjątkowe, miejsce, którego, jak sądzę, nasza wyobraźnia nie potrafi ogarnąć, przynajmniej moja. Gdybyśmy, kochani, tak naprawdę zdawali sobie sprawę z tego, co to oznacza. Co oznacza niebo, co kryje się za tym słowem. To myślę, że nie tylko wiele spraw dla nas dzisiaj tak ważnych, straciłoby sens, a może wręcz w ogóle stracilibyśmy ochotę na to, żeby tu dalej żyć. Kochani, ja nie zachęcam was do tego, żebyście tracili ochotę do życia, bo to byłoby trochę nielogiczne, ale chodzi mi o pewien dylemat, wiecie. O pewien dylemat, który miał na przykład apostoł Paweł. Jak pamiętacie, on mówi, mam dylemat, nie wiem co wybrać, czy życie w ciele, czy życie z Chrystusem w wieczności, po drugiej stronie. Bo i jedno, i drugie mnie pociąga. To jest niesamowite. Mam dylemat. Wiecie, wydaje mi się, że on był w jednakowym stopniu podekscytowany życiem na tej ziemi, służbą, pracą dla Bożego Królestwa, ale równie, a może i bardziej był podekscytowany perspektywą bycia w niebie. Perspektywą oglądania Jezusa twarzą w twarz. Tego Jezusa, którego zobaczył kiedyś tam w drodze do Damaszku, który się mu objawił, którego poznał, którego przyjął, którego zaakceptował jako swojego osobistego Zbawiciela, dla którego wyrzekł się wszystkiego tego, co dotychczas uważał za cenne. Porównał to do śmieci. Wiecie, i to jest niesamowite. Mam wrażenie, że taka postawa jest dobra. Że ten dylemat, jeżeli go mamy, jest czymś dobrym. Bo gorzej jest, gdy takiego dylematu nie mamy. Kiedy niebo nas nie pociąga, nie wzbudza w nas euforii. Ale wróćmy do tych dwóch postaw, osadnik i pielgrzym. Jak chodzi o tę pierwszą, to znajdujemy jeden, a w zasadzie dwa wersety w Bożym Słowie, które mówią, że tu na tej ziemi możemy czuć się osadnikami. Dwa wersety, wiecie, na całą Biblię, na całe Boże Słowo. Na pewno wiecie, które mam na myśli. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 28 werset. Czytamy tam, i błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Takie poselstwo wypowiedział Bóg do pierwszych ludzi, do pierwszych, którzy tę ziemię zobaczyli, do tych, których stworzył. Podobne słowa zresztą Pan Bóg skierował do Noego, kiedy szczęśliwie, jak pamiętamy, można tak powiedzieć, wylądował, szczęśliwie przeżył potop, postawił swoją stopę na nowej ziemi. I w tej samej pierwszej Księdze Mojżeszowej, 9 rozdział, 1 werset mówi nam tak, i pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I to w zasadzie tyle. Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem Bóg mówi, parafrazując oczywiście, ziemia jest wasza, jest do waszej dyspozycji. Czujcie się tu jak u siebie, korzystajcie z zasobów tej ziemi, tej planety. I człowiek to robi. Robi to nadal. Robi to przez wieki. I okazuje się, że tu na tej planecie, na tej ziemi jest wszystko, co jest potrzebne do życia. Cały czas na nowo się o tym przekonujemy. Cały czas naukowcy odkrywają nowe minerały, nowe zasoby. Niesamowite. Jest tutaj wszystko, co jest potrzebne nam do życia. Tu budujemy swoje domy, tu zakładamy rodziny, tu pracujemy, tu wypoczywamy. I wiecie, nasze myśli niejako siłą rzeczy są związane z tym, co widzą nasze oczy. Widzimy efekty naszej pracy, widzimy, jak ta ziemia się zmienia, jak pięknieje krajobraz wokół nas. Jednocześnie też dbamy o swoją prywatność, o swoją przestrzeń życiową. I chcąc, nie chcąc, kochani, żyjąc tutaj na tej ziemi, jesteśmy pochłonięci poniekąd sprawami tego świata. Mówimy być może nieraz tak, jak mówili ludzie, których podał jako przykład apostoł Piotr. Co oni mówili, pamiętacie? Wszystko od pokoleń tak sobie trwa. Jedni umierają, drudzy się rodzą. I co tam jest dalej napisane? Drugi list Piotra, 3:4. I mówić będą, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. No, poddają to w wątpliwość. Przecież to ten świat tak od wieków trwa. Wiecie, kiedy rozmawiam z ludźmi, to oni dokładnie tak samo myślą. I tak mówią. Wierzący ludzie, spróbujcie im powiedzieć, że są niewierzący. Mówią tak, owszem, wierzę w niebo. Ale kiedy zaczniemy z nimi rozmawiać tak troszkę głębiej, to przekonujemy się, że oni tego tematu nie traktują zbyt poważnie. Nie podchodzą do tego zbyt serio. Że bardziej serio w każdym razie traktują słowo rozradzajcie się i rozmnażajcie się, bo bliższa im jest niejako postawa osadnika. A tymczasem główne przesłanie Nowego Testamentu koncentruje się na czym? Na postawie pielgrzyma. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 2:11, daje nam takie zalecenie. Umiłowani, zwraca się do nas. Napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które co robią? Co powodują? Walczą przeciwko duszy. One nam nie pomagają w tym, żeby być bliżej Boga. A w 1:17 powiada, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Czas pielgrzymowania, kochani. Tu nie chodzi o taką czy inną pielgrzymkę, o pójście do takiego czy innego miasta czy miejsca. Tu chodzi o całe moje i twoje życie. Pielgrzym posiada, drodzy, pewne określone cechy. I znaczenie tego słowa odnosi się do człowieka, który odbywa wędrówkę. Jest cały czas w drodze. Po łacinie peregrinus znaczy cudzoziemiec. A więc używano tego wyrażenia w przypadku kogoś, kto nie był rezydentem, nie mieszkał tu na stałe, nie zamieszkiwał tego obszaru, był przechodniem. Raczej szedł dalej. Owszem, przybył tu, zobaczył, porozglądał się, ale ma co innego w swoim umyśle. Ma świadomość tego, że zdąża gdzieś do określonego celu, że to miejsce nie jest jego celem. Był przechodniem, szedł dalej, pielgrzym, miał ściśle wyznaczony cel. I ta świadomość celu właśnie powodowała, że nie wiązał się z tym, co spotykał na swojej drodze. Z całą pewnością, wiecie, taki ktoś mijał wspaniałe miejsca, jakieś oazy, jakieś centra, gdzie było bardzo miło, gdzie było przytulnie, gdzie były perspektywy, gdzie były wielkie możliwości, gdzie być może oferowano mu wspaniałe warunki. Jeżeli u nas zostaniesz, dostaniesz dom, dobrą pracę, służbowy samochód i jeszcze smartfona. Ale on postanowił nie korzystać z tych propozycji. bo to, co było przed jego oczami, to, co było gdzieś w jego sercu głęboko, to było dla niego cenniejsze i o wiele piękniejsze. I wiecie, ja nie chcę dzisiaj analizować tego, co wiąże się z byciem pielgrzymiem, jakie trudności trzeba znosić, z jakimi pokusami trzeba walczyć, bo to tak naprawdę byłoby opisywaniem życia każdego z nas. Ale chciałbym po raz kolejny zadać to pytanie, czy masz świadomość swojego przeznaczenia? Co jest twoim celem? Co jest moim celem? Czy i jak często uświadamiam sobie, że tym celem ma być niebo? Wiecie, ktoś powiedział, niektórzy ludzie zachowują się tak, żyją tak, jakby przygotowywali się cały czas do jakiegoś innego życia i na tym schodzi im życie. To jest niesamowite. Ale to jest dokładnie postawa pielgrzyma. To jest prawidłowa postawa mnie, moja i twoja. To jest prawidłowa postawa Kościoła. To jest prawidłowa postawa oblubienicy Jezusa Chrystusa. W Księdze Objawienia Jana czytamy, że oblubienica mogła wejść na wesele baranka, bo była jaka? Przygotowana. W przeciwnym razie by nie weszła. Znamy wszyscy dobrze tę przypowieść o 5 głupich i 5 mądrych pannach. W tym wierszu też była o tym wzmianka. Oblubienice, jak pamiętacie, stanowiło tych 5 mądrych. I to one, te, które się przygotowały, które wykorzystały czas, były tymi, które mogły wejść na wesele baranka. Na czym schodzi nam czas dzisiaj, drodzy? Co ma dla nas wartość? Gdzie jest dzisiaj mój i twój skarb? Bo tam, jak wiemy, jest też nasze serce. Zobaczcie, co się dzieje wokół nas, drodzy. Możemy na każdym kroku zauważyć, że władca tego świata dwoi się i troi, moglibyśmy powiedzieć, by za wszelką cenę odwieść wybranych od tego celu, który ma stanowić dla nas wieczność spędzana z Wszechmogącym Bogiem. I On robi wszystko. On robi wszystko, byśmy przestali pielgrzymować. Byśmy choć na chwilę się czymś zainteresowali. Czymś, co nie pochodzi od Boga. On robi wszystko, by nas zniechęcić do dalszej drogi. On mówi, zobacz, tu jest pięknie, w miejscu, do którego doszedłeś, w miejscu, do którego doszedłeś w życiu społeczności z Bogiem, jest pięknie, to ci wystarczy. Już poznałeś, poznałaś Jezusa. Osiągnąłeś, osiągnęłaś pewien poziom, to już jest okej. Wystarczy ci to, że rano czy wieczorem się pomodlisz. Wystarczy ci to, że od czasu do czasu pokażesz się w kościele. Nie musisz ślęczeć nad Biblią. Nie przesadzaj. Odpocznij sobie. Wrzuć na luz. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja często niestety takim podszeptom ulegam. Wiecie, ostatnio zaskoczyła mnie nawet moja teściowa. Coś jakoś tak rozmawialiśmy o życiu i ona mówi, wiesz, Boguś, mówi, nie chce się jeszcze iść do piachu. A ma ponad 95 lat. A ja na to, no przecież nie do piachu, tylko do nieba. A ona tak pomyślała, mówi, ja mam niebo tu. Tak mi odpowiedziała, wiecie. Tak często, kochani, musimy to przyznać, że chociaż narzekamy, to wychodzi na to, że mamy się tu całkiem dobrze. Że nie wyobrażamy sobie, żeby w niebie mogło być lepiej. Owszem, moja teściowa czyta Biblię, poświęca temu sporo czasu, ale zauważyłem, że nie myśli o niebie w kategorii personalnej. Jeszcze nie. Tak, wiem, tam jest pięknie, tak, wiem, tam zdążamy, my wszyscy, ale ja jeszcze tu chcę pożyć. Wiecie, nie mówię tego, żeby ją zganić. Nie chcę jej oskarżać. Nie chcę powiedzieć, że jej stan duchowy jest kiepski. Nie. Uważam, że sam często myślę podobnie. Wszyscy tacy jesteśmy. Apostoł Paweł mówi, nikt swojego ciała nie ma w nienawiści, tylko je żywi i pielęgnuje. Po co? No po to, żeby żyć. I pomyślałem sobie, okej, to jest w porządku, to jest dobre, ale tylko wtedy, gdy temu towarzyszy usilne pragnienie wypełniania woli Bożej, usilne pragnienie bycia pielgrzymem, podążania za Panem, wstępowania w Jego ślady, zbliżania się do Niego, stawania się podobnym Jemu coraz bardziej. Bo pielgrzym się nie kładzie na ziemi. Pielgrzym nie mówi, już tu, na tym miejscu pozostanę. Bo pielgrzym nie mówi, dalej już ani kroku. Doszedłem do punktu, w którym się czuję dobrze, już wszystko wiem, nie chcę niczego zmieniać, niczego odkrywać, niczego się uczyć. Czuję się spełniony. Pielgrzym tak nie mówi. Pielgrzym każdego dnia podejmuje swoją wędrówkę i nie zbacza z wyznaczonego kursu, bo wie, że możliwości Boga są niewyczerpane. Że Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa odnośnie do jego życia. Że jego wierność, że jego miłość jest niezgłębiona. Że jego łaska co poranek się odnawia. Amen. Halleluja. Czytaliście książkę Wędrówka Pielgrzyma? Niektórzy może nawet nie wiedzą, że taka książka jest. To była jedna z pierwszych książek chrześcijańskich, którą przeczytałem, mając kilkanaście lat. Wiecie, trudnym językiem napisana, niewiele z tego zrozumiałem. Niedawno przeczytałem jeszcze raz. Coś ciekawego można tam zaobserwować, śledząc drogę tego pielgrzyma. Wiecie co? To mianowicie, że on prawie cały czas szedł sam. Nie było wokół niego gromady przyjaciół, a kiedy ktoś do niego dołączał, to prawie zawsze to był ktoś, kto go zniechęcał, kto próbował wskazać mu jakąś drogę na skróty, kto nie był z nim szczery, chciał go oszukać. Czy to wam coś przypomina, drodzy? To jest moje i twoje życie. Ale chcę wam wszystkim przypomnieć, kochani, że nie jesteśmy sami. Podobnie jak ten pielgrzym, mamy zawsze towarzystwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen? Halleluja. Ta świadomość, wiecie, dodaje mi sił. Dlatego chociaż nie wiem, ile dni przede mną. Nie wiem, ile mi jeszcze pozostało tego mojego pielgrzymowania tu na tej ziemi. To chcę iść ciągle naprzód. Naprzód. Dopóki nie zatrzymam się. Dopóki nie wpadnę w otwarte ramiona mojego Ojca. Sęk w tym, kochani, że żebyśmy my jako ludzie umieli odróżnić zachętę do bycia pielgrzymem od zachęty do bycia osadnikiem. Ten pielgrzym z wędrówki pielgrzyma miał też sporo takich, którzy mu zachęcali, którzy go do tego zachęcali. Tu się zatrzymaj, tu już zostań, tu jest super. Tu już jesteś spełniony. Wiecie, zawsze do nas jakieś bodźce dochodzą. Jakieś zachęty słyszymy z prawej czy z lewej strony. Pytanie, czy potrafimy je definiować, czy potrafimy rozpoznać nadawcę. No wiecie, drodzy, wróg zawsze będzie mówił tak. Masz dużo czasu. Masz dużo czasu. Jeszcze zdążysz. Tak, na prawdziwe życie z Bogiem, na taką bliską z Nim więź, to masz jeszcze dużo, dużo czasu. Jeszcze przyjdzie na to pora. No teraz sobie żyj, teraz korzystaj z tego, co wokół ciebie, z tego, co widzą twoje oczy. Jedz, pij, bądź dobrej myśli. To jest, kochani, podejście, które bardzo przypomina, czy odpowiada komuś, kto czuje się osadnikiem i komuś przypomina tego kogoś, kto używając tego biblijnego przykładu zburzył stare stodoły i pobudował nowe, większe. I mówi, tak mi Pan błogosławi, że już nie wiem, co z tym robić. No nie ogarniam tego, no ale no tak jakoś się dzieje w moim życiu. No a po drugie, no przecież muszę o siebie zadbać. Muszę zadbać o swoją rodzinę. Muszę zadbać o swoje dzieci. Muszę zadbać o swoje wnuki. Panie, apostoł Jan napisał bardzo ciekawe i ważne słowa w swoim liście. To jest pierwszy list Jana, 2:6. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. A dalej powiada, dzieci, to już jest ostatnia godzina. Wiecie, to jest ciekawe. To nie jest ostatni rok, nie jest ostatni miesiąc. Tam jest użyte słowo ostatnia godzina, kochani. I przyjdzie wkrótce czas, gdy władca tego świata ujawni swoje prawdziwe oblicze. I to jest słowo, drodzy, które mnie i ciebie powinno pobudzać do myślenia właśnie o naszym przeznaczeniu. Pobudzać nas do myślenia o niebie, bo tam jest nasz cel. Zastanawiam się, czy niebo jest dla nas atrakcyjne. To pytanie już gdzieś tam między wierszami dzisiaj padało. Oczywiście każdy z nas, wiecie, na swój sposób to sobie wyobraża, ale z tą atrakcyjnością, jak powiedziałem, mówiąc oględnie, póki co nie ma przesady z naszej strony. Może, wiecie, gdyby to przejście się odbywało, tak jak w przypadku Eliasza, w jakimś wozie ognistym, czy jak w przypadku Pana Jezusa, że tak sobie stał i nagle zaczął się unosić i obłok go zakrył i zniknął. Znalazł się w niebie. To może bylibyśmy bardziej zainteresowani. Ale mając świadomość, że trzeba przejść przez bramę śmierci, raczej się przed tym wzdrygamy. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym, a wierzę w to, że Bóg także chciałby, żeby nasza wizja nieba była dla nas inspirująca. Żebyśmy myśląc o niebie, myśleli o miejscu, które jest przygotowywane dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. Dla wszystkich, którzy Jezusa Chrystusa uznali swoim Panem i Zbawicielem. Ale póki co, jak zwykło się mawiać, póki co pielgrzymujemy. Pielgrzymujemy. Ale wiecie, nie pielgrzymujemy tak sobie dla zabicia czasu. Nie pielgrzymujemy tak, bo Pan nam powiedział, żeby coś robić. Nie. Nasza pielgrzymka ma być wypełniona przeświadczeniem misji, że tak powiem, wzniośle. Tego, co jest wolą Bożą. odnośnie do mojego i Twojego życia. To nie jest, wiecie, dreptanie w miejscu. To nie jest postawa wyobcowania, ale wręcz odwrotnie. To jest misja, która powinna powodować, że coraz więcej ludzi zostanie zachęconych moją postawą. Coraz więcej ludzi zacznie myśleć w ten sposób, że życie ma sens tylko wtedy, kiedy wstępuje w ślady Jezusa Chrystusa. Kochani, zatem kilka praktycznych rad, które być może pomogą nam w skutecznym realizowaniu woli Bożej, naszej misji, życiowej misji. Każdy z nas, nie chcę tutaj uogólniać, każdy z nas odebrał od Pana to, co ma do wykonania tutaj na tej ziemi. I Bóg to kładzie w twoje serce. I Bóg wyraźnie to mówi przez głos Ducha Świętego, który słyszysz w swoim sercu, jak masz postępować, co masz robić, żeby samemu nie być zrezygnowanym w tej pielgrzymce, ale też mieć poczucie, że właśnie realizuje Bożą wolę. Po pierwsze, wiecie, to jest bardzo ważne. Nie staraj się robić jak najwięcej, ale rób to, co jest ważne na ten czas. Co jest ważne na teraz. Może potrafisz więcej, ale to nie oznacza, wiecie, że mamy robić wszystko naraz. Nawet wielobój ma swoje granice. Nasz Pan Jezus Chrystus mógłby zrobić z pewnością dużo więcej, ale On wykonał tylko to, co powinien był wykonać. Dlatego jako mądrzy rodzice, wiecie, tutaj jest najlepszy przykład. My nie rozliczamy naszych dzieci z tego, jak bardzo były zajęte w takim czy innym dniu, ale rozliczamy je z tego, czy zrobiły to, o co je prosiliśmy. Drodzy, wydaje się, że czasami jesteśmy bardzo zajęci. My jako ludzie wierzący, my jako ludzie, którzy jesteśmy w służbie, krzątamy się i zabiegamy o różne sprawy, często tak mówiąc naszym potocznym językiem, rozmieniając się na drobne. Podobnie jak Marta, siostra Marii, jak pamiętacie, kiedy Jezus przyszedł z wizytą do ich domu. I ja się sam, wiecie, często łapię na tym, że chcę być, może nie ekspertem, ale chcę zajmować się wszystkimi rzeczami. Jako pastor małego zboru, wiecie, często tak jest, że pierwszy przychodzę, otwieram, potem porządkuję to, co tam jeszcze trzeba gdzieś uporządkować. Sprawdzam, czy toaleta jest w porządku. Otwieram kolejne pomieszczenia. Włączam sprzęt nagłaśniający. Potem jest nabożeństwo. A potem się z wszystkimi żegnam. Już tak się ostatnio śmialiśmy z żoną. No my tu jesteśmy tak, jakbyśmy tu mieszkali. Z wszystkimi się pożegnamy, z Bogiem, papa, do widzenia. No i potem dopiero my idziemy. Zamykamy kaplicę i wychodzimy. Nie staraj się być ekspertem od wszystkiego. Nie starajmy się robić wszystkiego naraz, ale skupiajmy się na tym, co ważne tu i teraz. Słuchając, mając wyczulone nasze ucho na głos Ducha Świętego. Po drugie, zamiast porównywać się z innymi, zmierz się z samym sobą. Odpowiedz sobie na pytanie, na ile teraz realizujesz Bożą wolę? Na ile teraz jesteś w zgodzie z Bożym planem odnośnie ciebie? Wiecie, my często lubimy rozliczać innych z ich życiowych misji. Lubimy się z nimi porównywać. Ten to ma lepiej. lepiej ode mnie. On jest ważniejszy. On ma coś takiego bardziej zacnego do wypełnienia. Albo patrząc na innego mówimy, no ja bym to zrobił lepiej od niego. Lubimy porównywać się z innymi. Ale prawda jest taka, że próbując rozwikłać czyjeś problemy, nie potrafimy często zmierzyć się z sytuacją, która nas dotyczy. Często zaniedbujemy tę służbę, którą Pan mi powierzył, Tobie powierzył, każdemu z nas. Dobrze jest, drodzy, od czasu do czasu wejrzeć w siebie i skorygować swoją postawę pielgrzyma. Po trzecie, realizuj konsekwentnie i z modlitwą swoją misję. Niech to nie będzie wysiłek dla ciebie. Niech to nie będzie polegać tylko na twoich zabiegach, na twojej mądrości, ale zdaj się w tym na Pana. Oczekuj Bożego prowadzenia. Oczekuj Bożych rozwiązań. Wiecie, co oznacza konsekwentnie i z modlitwą? Że jak się czegoś podejmuje, to nie rezygnuje w pół drogi. To tego talentu nie zakopuje. To nie trwam w zgorzknieniu, które przeważnie, wiecie, wypływa z tego, że porównywamy się z innymi. Ale że trwam w relacji z Bogiem i idę do przodu, bo w Bogu jest moja siła. Bo z tej relacji czerpię poprzez modlitwę, poprzez łączność z Nim moją motywację, moją inspirację. Bo modlitwa jest oddechem mojej duszy, który dostarcza tlenu dla mojego organizmu. Po czwarte, zrelaksuj się. Wiecie, to jest nam potrzebne. Czas odpoczynku. Odpoczynku w Panu. Bóg, wiecie, nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Bóg nie wymaga od nas rzeczy niewykonalnych. I ta świadomość tego, że znajduję się we właściwym miejscu, tu, gdzie mnie Bóg postawił, daje poczucie satysfakcji i spełnienia. Jeżeli tego nie masz, drogi bracie, droga siostro, to powinnaś się zastanowić, czy aby nie próbujesz robić czegoś, czego Bóg od ciebie nie oczekuje. To jest ważne, kochani, bo jeżeli nałożymy na siebie zbyt wielki ciężar, jeżeli wyznaczymy sobie zbyt rozległy teren naszego działania, to szybko możemy ulec wypaleniu. A tego Bóg nie chce. Bóg nie chce, wiecie, żebyśmy tam do bram nieba doczołgali się tak ostatkiem sił. Ale żebyśmy mogli dojść tam z pieśnią na ustach, z radością w naszym sercu, z poczuciem wypełnienia Jego misji, Jego woli. Po piąte, to się wiąże z tym czwartym, ciesz się życiem, rodziną, tym, co masz, tym, co ci Bóg dał. Wiecie, my tego często nie dostrzegamy. My tego często nie doceniamy. Tak często później przychodzą dramaty, nieporozumienia. Tak często jesteśmy zrezygnowani. A Bóg pragnie, byśmy byli radosnymi. Takimi, którzy w cudzysłowie prawidłowo reklamują chrześcijaństwo. Nie mówią, wiesz, fajnie by było, jakbyś się nawrócił. I mówimy to tak ze spuszczoną głową, że jak ktoś na nas patrzy, to patrzy tak z politowaniem. I mówi, nic mnie to nie pociąga. Takim chrześcijaninem nie chciałbym być. Jeżeli w nas będzie radość, kochani, to cała służba i cała nasza misja i cała nasza pielgrzymka będzie błogosławieństwem. I to błogosławieństwo, wiecie, będzie emanować, będzie się wylewać na innych. Najpierw na twoją rodzinę, na najbliższe otoczenie, a później wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Też w kościele. Nigdy na odwrót, drodzy. To nie jest dobre, to nie jest prawidłowo. Kiedy w kościele jesteś radosnym chrześcijaninem, z wszystkimi się witasz, promieniejesz, a kiedy przyjdziesz do domu, opuszczasz swoją głowę i nie masz kontaktu z swoim współmałżonkiem, nie potrafisz porozmawiać z twoim synem, z twoją córką. Zastanówmy się, drodzy, nad tym. Odpoczynek w Panu. To jest przywilej każdego człowieka, wierzącego też. Nauczmy się spędzać czas. Bądźmy z rodziną, bądźmy blisko siebie. Po szóste, rozłóż siły. Rozłóż siły. Wiecie, to, co Pan wkłada w nasze serca, nie wszystko jest od razu na dziś. I wiecie, my często tak działamy, że jeżeli coś się nie wypełnia tu i teraz, to jesteśmy zawiedzeni. Zawiedzeni Panem, Jego działaniem. Mówimy, Bóg mnie nie wysłuchuje, Bóg mnie nie chce używać. Ja tego nie rozumiem, ja mam dobre chęci, ale to się nie sprawdza. Bóg ma plan odnośnie mojego i twojego życia. I niektóre rzeczy są rozłożone w czasie. Wiecie, to tak troszkę może nawet niebiblijnie brzmi, bo my w zasadzie mamy żyć dniem dzisiejszym, jutro do nas nie należy. Ale z drugiej strony, posiadając w sercu świadomość misji, to, że jesteśmy pielgrzymami, nie możemy się ograniczać do jednego dnia. Ktoś powiedział, żyj tak, jakbyś miał tutaj przeżyć 100 lat, ale każdego dnia bądź gotowy, żeby stąd odejść. To jest, wiecie, wspaniała mądrość. I to może nam dać tylko nasz Pan. I to, wiecie, pozwala nam na wyznaczanie pewnej perspektywy. To pozwala nam na wyznaczanie sobie pewnych celów. To pozwala nam też na kształtowanie mnie i ciebie, każdego z nas. Bóg chce używać, kształtować, wprowadzać głębiej w swoje prawdy. Chce nas uczyć. A to jest proces, który u jednych trwa krócej, u innych dłużej. Ale to się nigdy nie dzieje z dnia na dzień. Rozwój wymaga czasu. Dlatego stawiajmy sobie cele. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, stawiaj sobie wysoko poprzeczkę. Mierz wysoko, bo nawet jeśli ci się nie uda, nawet jeśli nie przeskoczysz, to i tak osiągniesz więcej, niż gdybyś tę poprzeczkę ustawił sobie bardzo nisko. A Bóg tak właśnie działa. Pragnie, żebyśmy poznawali Jego, żebyśmy doznawali Jego, żebyśmy przeżywali Jego moc. Żebyśmy codziennie mogli powiedzieć więcej na Jego temat. Żeby On codziennie był bardziej widoczny we mnie i w każdym z nas. Żeby mnie ubywało, a Jego. Żeby przybywało Jego ducha, Jego miłości, Jego mocy. Po siódme i chyba ostatnie, nie uciekaj od tego, kim jesteś. Nie uciekaj od tego, kim jesteś. Wiecie, co się pod tym kryje? Że my często próbujemy robić coś innego, niż Pan Bóg nam zleca. I wiecie, to nas troszkę zmęczy. Troszkę energii spalimy, troszkę kalorii może spalimy. Może nam to w pewnym momencie się posłuży. Ale stracimy cenny czas. Ktoś powiedział, wszyscy nosimy w sobie takiego małego Jonasza, który ucieka przed Bożym przeznaczeniem. Bóg mu mówi, pójdziesz tam. A on kiwnął głową i poszedł tam. Uciekanie przed Bożym przeznaczeniem. Czasami coś budujemy. Czasami się wokół czegoś krzątamy. Ale zapominamy, albo nie znamy nawet często tego, co Bóg ma dla mnie, dla ciebie. Szukajmy tego. Módlmy się o to. Panie, w czym chcesz mnie użyć? Pokaż mi to. Chcę służyć Tobie całym sercem, ale nie chcę błądzić. Nie chcę eksperymentować. Pokaż mi to. Pokaż mi to, do czego mnie wybrałeś. I chcę wam powiedzieć, drodzy, że to często nie są jakieś wielkie, wzniosłe rzeczy. Nie jest to często nic wyjątkowego. Bóg, jak powiedziałem, może nie wymaga od ciebie, że musisz pojechać gdzieś jako misjonarz do Afryki. Nie wymaga to wielkiego heroizmu. Może wystarczy to, że poświęcisz się dla swoich dzieci, że wychowasz je na chwałę Pana, że zainwestujesz w nie swoją miłość, że zapalisz ich serca dla Jezusa Chrystusa. I to jest nasze przeznaczenie, drodzy, jako pielgrzymów. Jeśli robimy to zgodnie z Bożą wolą, jeżeli mamy świadomość naszej misji i robimy to w taki sposób, jak Bóg tego od nas oczekuje, to zawsze kończy się to błogosławieństwem. Chciałbym powtórzyć czy podkreślić to jeszcze raz. Nie porównujmy siebie z innymi, ale starajmy się od nich czegoś nauczyć. Bo my, każdy z nas, nie powinniśmy bazować na człowieku, nawet najlepszym, ale patrzeć na Jezusa Chrystusa jako tego najlepszego nauczyciela. A wierzę, że Bóg mnie i ciebie też chce czegoś nauczyć poprzez ludzi, których stawia na naszej drodze, na tej drodze naszej ziemskiej pielgrzymki. To jest słowo, które Pan położył mi, kochani, dziś na serce. Wierzę, że jest to ważne słowo. Idźcie. Idźcie. To jest ostatnia, jakby ostatnie polecenie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zanim odszedł z tej ziemi. Nie bądźcie rezydentami, ale idźcie, bądźcie w drodze i czyńcie uczniami. Kochani, czeka nas niebo. Amen? To będzie miejsce wielkiej radości. I abyśmy zdążali do tego miejsca z radością w naszych sercach, już tutaj na ziemi, pielgrzymując z Nim, idąc z Nim ręka w rękę. Niech Pan będzie naszym przewodnikiem. Niech będzie dla nas zachętą, abyśmy mogli żyć tutaj na ziemi, wypełniając Jego misję. Amen.